Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Górkolewska. Witam w Arsenale Kultury. 200 lat temu, w 1822 roku, w Wilnie ukazały się Ballady i romanse Adama Mickiewicza, dzieło, które wyznaczyło początek epoki romantyzmu w Polsce. W związku z tym Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2022 rokiem romantyzmu polskiego. Dzisiaj moim gościem, z którym będę o romantyzmie polskim rozmawiać, jest profesor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany Wiesław Ratajczak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, od dzisiaj, od 2 czerwca trwa bardzo ważna konferencja naukowo-artystyczna organizowana przez Akademicki Klub Obywatelski w Poznaniu, zatytułowana Polski etos obywatelski, romantyzm i jego dziedzictwo. Panel, który będzie pan również, wykład, który będzie pan również przedstawiał w ramach tej konferencji, brzmi Kraszewskiego lekcja obywatelskości. Ale zanim poproszę o przypomnienie nam postaci Kraszewskiego, to chciałabym skupić się na tym pojęciu, wydaje mi się współcześnie niezwykle ważnym, które, jak rozumiem, z romantyzmu wypłynęło. Albo może w romantyzmie wybrzmiało szczególnie. Polski etos obywatelski. Proszę nam rozwinąć to hasło i uprzystępnić.
Pojęcie obywatelstwa, myślenie o roli obywatela w społeczeństwie, w państwie, to splot rozmaitych tradycji. Oczywiście taką najbliższą i z romantyzmem też szczególnie związaną będzie tradycja Wielkiej Rewolucji Francuskiej. To ona upowszechniła to pojęcie obywatela, formułowała nowe role społeczne, w którym obywatelski etos odgrywał tak istotne znaczenie. Ale w przypadku polskiego romantyzmu jest też tradycja dawniejsza, tradycja obywateli I Rzeczpospolitej. I ta dawniejsza tradycja wydaje się znacznie istotniejsza. I może tutaj odkrywamy na sam początek najistotniejszą cechę polskiego romantyzmu, który jest częścią romantyzmu europejskiego, również w tym sensie, że nawiązuje do doświadczeń Wielkiej Rewolucji Francuskiej, jest poniekąd rozwija się w jej cieniu. Ale z drugiej strony polski romantyzm polski jest właśnie swojski, nawiązuje do polskiej tradycji historycznej, do polskiego myślenia o tym, na czym rola obywatela polega, na czym polega uczestnictwo wolnego człowieka w życiu wspólnoty, tak jak to było w I Rzeczpospolitej.
Panie profesorze, jak patrzę tutaj na nazwiska prelegentów i mówimy o tym trochę może ambiwalentnym jednak znaczeniu słowa obywatel, jeśli wywiedziemy je z rewolucji francuskiej, widzę od razu tutaj nazwisko profesora Grzegorza Kucharczyka, który nam przez lata też przybliżał tę faktyczną twarz rewolucji francuskiej, tak? Prawdziwe oblicze rewolucji francuskiej było dosyć, powiedziałabym delikatnie, bardzo brutalne. A z drugiej strony też profesor Jan Żaryn i jego wykład Romantyzm i romantycy, inspiracja czy przekleństwo dla polskich dążeń niepodległościowych.
To prawda, że ta ambiwalencja wobec rewolucji jest wpisana w polski romantyzm. Zapewne nie tylko w polski, bo wiemy, że przecież z romantyzmem związane będą także postawy konserwatywne we Francji, w Wielkiej Brytanii. Jest więc ten nurt, powiedziałbym, rewolucyjny i ten nurt, który stara się doprowadzić do jakiejś rekonstrukcji świata, a w każdym razie na rewolucyjny radykalizm spogląda z dużym niepokojem, czy widzi jego następstwa. No w polskiej tradycji pewnie najwyrazistszą opinie o rewolucji francuskiej, o każdej rewolucji wyraził, jak pamiętamy, Zygmunt Krasiński w Nieboskiej Komedii, który to tekst, jeśli go także połączymy z innymi wypowiedziami na temat wielkiej historii, wielkiej polityki, wypowiedziami hrabiego Zygmunta Krasińskiego, zawiera taką, chciałoby się powiedzieć, ponadczasową, niestety uniwersalną wykładnię tego, czym rewolucja jest, jakimi ona grozi konsekwencjami. Polski romantyzm, to oczywiście nie możemy powiedzieć, że jest antyrewolucyjny, ale na pewno zawiera taką sporą dozę trzeźwego spojrzenia na rewolucję, czy nawet ostrzeżenia przed jej skutkami, przed jej przebiegiem. Profesor Grzegorz Kucharczyk w swoich wystąpieniach i w swoich książkach często romantyzm nazywa politycznym realizmem. Polski romantyzm nazywa politycznym realizmem i to może na początek wydawać się zaskakujące, ale przecież jest prawdziwe. Profesor Grzegorz Kucharczyk poświęcił przecież swoją książkę Zygmuntowi Krasińskiemu. Temu właśnie, który o rewolucji, o jej mechanizmach, o jej skutkach w tak wielostronny i tak trzeźwy sposób informował czytelników. Właśnie polski romantyzm jest tą, jak profesor Kucharczyk ujął, szczęśliwą syntezą wiary i rozumu, prawdy i wolności, dobra i piękna. W jakimś sensie, kiedy mówimy o wolności, o rozumie, to nasuwają się skojarzenia właśnie z ideami wielkiej rewolucji francuskiej, z ideami francuskiego oświecenia, które zapewne przez romantyzm zostały przepracowane, uzupełnione, sprawdzone przez polski romantyzm chyba szczególnie.
A czy pokusiłby się pan profesor o taką analizę, czy o taką refleksję, na czym polega ta specyfika, ta wyjątkowość Polaków, że potrafili przepracować tę rewolucję francuską tak niezwykle krwawą i barbarzyńską de facto i przekuć ją w, albo wyciągnąć z niej idee istotne, albo takie, które rzeczywiście o wiele wyżej cywilizacyjnie stoją w kontekście do prawdziwego oblicza rzeczywistości rewolucji francuskiej.
Polscy romantycy, Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, oczywiście doskonale znali myśl oświecenia europejskiego. W tej myśli się przecież wychowali i wiele pozytywnych jej aspektów na pewno dostrzegali. No taka była też atmosfera tego wspaniałego uniwersytetu, który wielu wybitnych romantyków wydał, myślę oczywiście o Uniwersytecie Wileńskim, ale jednocześnie ci, którzy myśl europejską poznawali, w tym także tę najbardziej wpływową myśl francuską, dostrzegali, że bardzo często Polska z jej ustrojem politycznym, z jej kulturą obywatelstwa była wskazywana jako swego rodzaju błąd historii, błąd, który trzeba naprawić. A naprawieniem tego błędu miały się okazać zabory. W takim razie, skoro ustrój Polski, skoro polską obywatelską, republikańską tak trudno pogodzić, czy nie sposób pogodzić z ideami oświecenia, tak przynajmniej niektórzy najbardziej wpływowi filozofowie oświecenia wskazywali, ci, którzy byli związani także z stronami panującymi mocarstw wrogich Rzeczpospolitej. Myślę o Prusach, myślę o Moskwie, o Rosji. To jeśli o tym kontekście myśli politycznej oświecenia pomyślimy, jeśli z niego sobie zdamy sprawę, to oczywiście nie mógł on być zaakceptowany przez polskich poetów, przez polskich myślicieli. Dlatego tej korekty polscy romantycy dokonali. Owszem, akceptując sporo z myśli oświeceniowej, ale jednocześnie dodając to polskie doświadczenie i polskiego republikanizmu I Rzeczpospolitej i oczywiście doświadczenie zaborów, doświadczenie niewoli politycznej, doświadczenie tego zdumiewającego i powiedzieć można w skali historycznej zbrodniczego faktu, jakim było zniszczenie, zamordowanie potężnego państwa w samym środku Europy.
Panie profesorze, a czy moglibyśmy się pokusić o taką tezę, że system rządów absolutystycznych we Francji, w Niemczech, Prusach, w Rosji, no był jednak inny niż system nawet monarchistyczny, a jednak elekcyjny w Polsce. I w tym kontekście ta potrzeba tej wolności, swobód obywatelskich, tego poczucia obywatelskiego, no mogła się też przez to inaczej kształtować. To jedna rzecz. A druga, że jednak to przywiązanie ogromne do wiary chrześcijańskiej, do katolicyzmu też w Polsce no nie pozwoliłoby chyba na doprowadzenie do takich wynaturzeń, jakie miały miejsce w historii w tych absolutystycznie rządzonych państwach.
Tak, ta tradycja jest oczywiście ogromnie ważna, może decydująca. Oczywiście tak z perspektywy paru stuleci trzeba być ostrożnym w tamtej rzeczywistości politycznej, społecznej, religijnej nie idealizować, ale są to, powiedzieć można, twarde fakty, twarde dane. W żadnym innym państwie europejskim tak wielu obywateli nie uczestniczyło w sprawowaniu rządów, nie wybierało swoich władców, co więcej, każdy z tych obywateli mógł być na króla wybrany. Tak duża reprezentacja parlamentarna, tak powiedzieć można powszechny, rozbudowany system samorządzenia się warstwy szlacheckiej, to jest fenomen na skalę europejską. Wspomniała pani redaktor także o tym aspekcie religijnym. Ja bym przede wszystkim tu podał tę cechę Rzeczpospolitej, która odróżnia ją od innych państw europejskich. W Polsce nigdy nie obowiązywała zasada, która od XVII wieku wydaje się być niepodważalna w innych krajach europejskich. Cuius regio, eius religio. Czyli kto rządzi, ten decyduje o religii wyznawanej przez obywateli, czy mającej status religii państwowej. Takiego w Polsce nigdy nie wprowadzono. Wtedy, kiedy rozmyślano nad takim rozwiązaniem, jak pamiętamy, Zygmunt August miał odpowiedzieć, że nie będzie panem sumień swoich poddanych. To także jest szkoła wolności, szkoła tolerancji. Warto o tym pamiętać, że pierwsza Rzeczpospolita to przecież Rzeczpospolita, w której chrześcijanie różnych wyznań, prawosławni, grekokatolicy, rzymscy katolicy, chrześcijanie, Ormianie, Żydzi, i jeszcze niewielka, ale przecież też historycznie znacząca grupa wyznawców islamu. W każdym razie, no i oczywiście wiele wyznań protestanckich. To wszystko tworzyło, no nie powiem, że idealną, bo zapewne w każdym przypadku różnicy w życiu społecznym dochodzi do jakichś konfliktów, do tarć, ale przecież biorąc pod uwagę taki model kulturowy, to ta sfera wolności w najważniejszej kwestii, bo przy kwestiach dotyczących życia duchowego, dotyczących wieczności, ta sfera wolności była w Rzeczpospolitej tak rozwinięta, jak myślę, że nie będzie to błąd powiedzieć, jak w żadnym innym kraju europejskim tamtych stuleci.
Panie profesorze, tutaj rzeczywiście wyłania nam się obraz takiego bardzo, mówiąc w kategoriach współczesnych, współczesnego modelu państwa, współczesnej takiej społeczności, no Ale też trzeba powiedzieć, że romantyzmowi przez lata przyprawiono trochę taką gębę takiego nurtu czy takiej sfery, która była niepraktyczna, przeciwstawiana takiemu pragmatycznemu, realistycznemu myśleniu. Ten romantyzm trochę często jest przedstawiany jako taki sposób myślenia albo działania, który nas właśnie w jakąś gnuśność czy jakąś nostalgiczność popycha, jakieś wyabstrahowanie od rzeczywistości.
Taka interpretacja romantyzmu jest możliwa. Za chwilę powiem o jednym z przypadków takiej interpretacji, ale myślę, że najpierw warto przywołać ten obraz, którym się romantyk, a zwłaszcza Adam Mickiewicz, chętnie posługiwali. Ten obraz Arki Przymierza między starymi a nowymi czasy. Kiedy przed momentem rozmawialiśmy o tradycji pierwszej Rzeczpospolitej, o tym, co z tej tradycji wybierają, co przenoszą romantycy, to oni oczywiście te treści, te wzory przeformułowują, no, biorąc pod uwagę okoliczności czasu, biorąc pod uwagę także następstwa rewolucji francuskiej, o której też już wielokrotnie wspominaliśmy. Powiedzieć można, że ta nowoczesna formuła narodu, która będzie się kształtować w Polsce aż do końca XIX wieku, aż do przełomu XIX i XX wieku, formuje się między innymi dzięki romantyzmowi, czy poprzez przemożny wpływ romantyzmu. A takie myślenie o romantyzmie jako o tego rodzaju zagrożeniu, o śnie, który spada na wspólnotę i ją obezwładnia, takie interpretacje romantyzmu również się pojawiały. No myślę tu przede wszystkim o bardzo sugestywnej wizji Stanisława Wyspiańskiego, przede wszystkim z jego dramatu Wyzwolenie. To już początek XX stulecia. Wyspiański wówczas charakteryzował taki sposób myślenia o romantyzmie, który romantyzm zamienia w pomnik, zamienia w pewną martwą, zimną formułę. Romantyzm staje się swego rodzaju obiektem celebracji i czymś, co w istocie może uśpić, co może odebrać siły. W dramacie Wyspiańskiego taki romantyzm musi być zniszczony, posąg Mickiewicza musi zostać obalony. Ale powiedzieć można, że dramat Wyspiańskiego dotyczy nie tyle samego romantyzmu, nie jego istoty, co takiej niewłaściwej, wypaczonej, powiedzieć można antyromantycznej recepcji romantyzmu, który to odbiór romantyzmu doprowadza właśnie do takiego skostnienia. Pewnie każda tradycja ma to do siebie, że ona może stać się czymś, no właśnie, obiektem celebracji.
Tak. Takim złotym cielcem, który prowadzi w pewnym sensie do marazmu, a odciąga nas od konkretnego działania. Panie profesorze, chciałabym jeszcze przywołać drugą część nazwy konferencji, wokół której się spotkaliśmy dzisiaj. Romantyzm i jego dziedzictwo. I też w kontekście tytułu pana profesora wykładu Kraszewskiego Lekcja Obywatelskości. Chciałam zapytać o współczesne dla nas dziedzictwo romantyzmu i jaką romantyzm może nam dać współcześnie użyteczną lekcję obywatelskości. I o postaci trochę chciałabym porozmawiać Józefa Ignacego Kraszewskiego, bo on też był niezwykle postacią nowoczesną. Powieściopisarz, poeta, ale publicysta, historyk, wydawca, krytyk, tłumacz, archeolog, no dziennikarz, ceniony dziennikarz, autor ponad 1000 artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych. Taka postać naprawdę wielowymiarowa.
To prawda i może właśnie od tego ostatniego członu pytania rozpocznę, czyli od, od Kraszewskiego, bo to bardzo ciekawy przykład romantyka, chociaż może nie zawsze wyobrażamy sobie romantyka tak, jak właśnie u owego pracowitego pisarza czy człowieka tak czynnego na rozmaitych polach, które przed chwilą pani redaktor wymieniła. Ale przecież trzeba pamiętać, że Kraszewski jest z pokolenia romantyków, że jest równolatkiem Zygmunta Krasińskiego, o którym już rozmawialiśmy, że jego szkołą był także Uniwersytet Wileński, choć przybył tam później już po tym okresie największej świetności uniwersytetu i oczywiście już Mickiewicza tej uczelni spotkać nie mógł, ale ukształtowały go również te romantyczne idee, które były bliskie Mickiewiczowi, Słowackiemu, Krasińskiemu. No, trzeba pamiętać, że Kraszewski był zaangażowany w ten ruch związany z powstaniem listopadowym, że był wówczas aresztowany, że groziły mu bardzo poważne konsekwencje, że w zasadzie kimś, kto nad istotą narodowej ofiary, nad istotą powstań, które przecież nie kończyły się sukcesem, a cena za ich podjęcie okazywała się ogromna, nad sensem takiego wysiłku, takich ofiar, podobnie jak romantycy, również Kraszewski się w swojej twórczości bardzo tak gruntownie zastanawiał. Myślę tutaj przede wszystkim o powstaniu styczniowym, które będzie bardzo uważnie śledził, interpretował w swoich pismach. To ciągle jest ten sam zespół zagadnień, ta sama postawa wobec współczesności i przeszłości. Wspomniała pani redaktor przed momentem, że był Kraszewski archeologiem, był także wybitnym historykiem, ale takim historykiem, który próbował współczesność zrozumieć dzięki zrozumieniu przeszłości, który to budujące się poczucie narodowej tożsamości, narodowej odrębności starał się wzmocnić rzetelną historyczną wiedzą i tą, którą poddawał w książkach historycznych, takich naukowych i tą, którą oczywiście w serii powieści swojemu czytelnikowi przekazał. No jest też takim pięknym paradoksem, że ten polski pisarz bardzo mocno przyczynił się do ożywienia świadomości narodowej Litwinów i że także dzisiaj jego książki o historii Litwy, o dziejach Wilna, o mitologii litewskiej są tłumaczone na język litewski. Dosłownie w tym roku były kolejne edycje tego typu książek. Warto też o tym pamiętać w kontekście tego, co dotąd powiedzieliśmy o pierwszej Rzeczpospolitej, bo Kraszewski okazuje się pisarzem właśnie całej pierwszej Rzeczpospolitej. Ma swoich wielbicieli również na Białorusi. Jego książki odnoszą się także do terytorium i do problemów związanych z historią Ukrainy. Powiedzieć można, że w swojej wizji historii Rzeczpospolitej no nie pominął żadnego z fragmentów Rzeczpospolitej obojga narodów, czy nawet trojga, jeśli pomyśleć o Ukrainie, o Kijowie. A dzisiaj te powieści okazują się no, nadzwyczaj aktualne, choć niestety nie powszechnie czytane.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Nasza audycja dobiega już końca, ale nie dobiega końca konferencja naukowo-artystyczna Polski etos obywatelski, romantyzm i jego dziedzictwo, bo ta konferencja jeszcze jutro w Pałacu Działyńskich od 9 i w sobotę od 10 w siedzibie Fundacji Zakłady Kurnickie w Kurniku. wykład pana profesora Kraszewskiego, lekcje obywatelskości będą mogli państwo usłyszeć. Zapraszamy właśnie do Kurnika na sobotę, żeby osobiście się z panem profesorem spotkać i tego wykładu wysłuchać. A ja też z taką prośbą i zaproszeniem od organizatorów, żeby państwa wszystkich zaprosić na godzinę 19 do Pałacu w Antoninie na koncert chopinowski, wprowadzenie profesor Elżbiety Nowickiej, Chopin i wiolonczela, tak zatytułowane to jej wprowadzenie. Myślę, że będzie też doskonałą ucztą intelektualną. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za gościnę w audycji Arsenał Kultury. No i do zobaczenia na konferencji.
Bardzo dziękuję za tę niezwykłą okazję do tak interesującej rozmowy o romantyzmie i zachęcam wszystkich państwa do poznawania tej niezwykłej epoki i do zastanawiania się nad jej współczesnymi konsekwencjami. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Arsenał Kultury.